Wysłuchaliśmy reportażu o czwartkowych uroczystościach upamiętnienia ofiar obozu Ravensbrück w Neubrandenburgu. W tym reportażu wystąpił m.in. Arkadiusz Szlachetko, który teraz jest z nami w studiu. Witaj, Jarku.
Witam serdecznie.
Powiedz, dlaczego ty w ogóle zająłeś się rozwikłaniem tajemnic z przeszłości, tajemnic dotyczących ofiar obozu Ravensbrück?
Wszystko zaczęło się od mojej prababci, ponieważ już w latach dzieciństwa bardzo często moja babcia w domu opowiadała historię o tym, jak jej mama w czasie II wojny światowej została aresztowana przez niemieckie gestapo. Od momentu aresztowania i moja babcia i cała rodzina nie wiedziała, co się z nią tak naprawdę stało. Było wiadomo, że gdzieś była w jakichś niemieckich więzieniach, obozach. Nie wiedzieliśmy, gdzie tak naprawdę. Wiadomo tylko było tyle, że po wojnie nie wróciła do domu. Na takiej podstawie w roku 1949 przez sąd została uznana za osobę zmarłą, ponieważ przez wiele lat nie dawała znaku życia. I gdzieś dopiero w ubiegłym roku, w czerwcu, dzięki poszukiwaniom takiej osoby z mojej dalszej rodziny, udało się przez IPN ustalić, że moja prababcia była więźniem obozu Ravensbrück. Trafiła tam w 1944 roku w listopadzie, czyli już kilka miesięcy przed zakończeniem II wojny światowej. Co zastanawiające było to, że miejsce jej śmierci było podane, że zmarła w Neubrandenburgu. Sprawdziłem oczywiście szybko na mapie, gdzie to jest. Okazało się, że Neubrandenburg leży około 60 km od tego głównego obozu Ravensbrück. Rozpocząłem poszukiwania, żeby się dowiedzieć, co moja prababcia mogła robić w tym Neubrandenburgu. I okazało się, że tam w Neubrandenburgu była filia tego obozu Ravensbrück. Obóz zbudowany po to, aby zmuszać tam kobiety do przymusowej pracy w fabryce, w warsztatach zbrojeniowych, w warsztatach mechanicznych w Neubrandenburgu. Była to bardzo wielka fabryka, która mieściła się na terenie około 41 tysięcy metrów kwadratowych. Kobiety z tego obozu, nie tylko kobiety, bo również oficerowie ze Stalagu byli tam zmuszani do niewolniczej pracy. Pracowali w bardzo ciężkich warunkach, po 12 godzin dziennie. Zajmowali się produkcją amunicji, budowaniem części do samolotów, do wyrzutni rakietowych. Również były działy, gdzie kobiety pracowały w bardzo szkodliwych i trujących substancjach. Dochodziło do oparzeń skóry. No i gdzieś po wielu kontaktach z wieloma osobami, z wieloma instytucjami udało mi się dzięki tutaj też Stowarzyszeniu Rodzin Ravensbrück z Krakowa, dzięki pani profesor Elżbiecie Kucie, udało się skontaktować z niemieckim doktorem Harrym Schulzem.
Historykiem?
Historykiem, tak. Pracownikiem Archiwum Miejskiego w Neubrandenburgu.
Zatrzymajmy się może w tym momencie. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie skupiające potomków więźniarek obozu Ravensbrück, ono działa bardzo prężnie na rzecz upamiętnienia tamtych wydarzeń. Natomiast ty, jak rozumiem, te wszystkie poszukiwania prowadziłeś prywatnie, tak?
Tak, prowadziłem prywatnie te poszukiwania, ale tak jak mówię, tutaj od samego początku byłem wspierany przez stowarzyszenie. Kiedy udało się skontaktować z panem doktorem Harrym Schulzem, poprosiliśmy go o to, czy mógłby sprawdzić w dokumentach, które posiada w archiwum, czy przede wszystkim jest też w Neubrandenburgu jakieś miejsce, gdzie jakieś prawdopodobieństwo może być, że kobiety z tego obozu były właśnie tam zakopywane.
Doktor Harry Schulz wypowiada się także w tym reportażu. On mówi o pamiętniku jednej z więźniarek, które udało mu się odnaleźć.
Tak, dokładnie tak. Doktor Harry Schulz odnalazł protokół zeznań byłej więźniarki Polki Ileny Pflitzner, która była przydzielona do pracy w rewirze obozowym, w szpitalu obozowym w Neubrandenburgu. Ta pani po wojnie, po wyzwoleniu obozu trafiła razem ze szwedzkim Czerwonym Krzyżem do Szwecji. Tam była przesłuchiwana i właśnie do protokołu przesłuchania zamieściła swoje prywatne notatki, które sporządzała jeszcze będąc w obozie. Ona na tych listach zapisywała nazwisko kobiety, jej numer obozowy, datę, kiedy trafiła do tego szpitala obozowego i również datę śmierci. I można powiedzieć, sporządziła takie dwie listy. Jedna lista to są nazwiska kobiet, które zmarły do 4 grudnia 1944 roku. I tak jak pisze, ciała tych kobiet były wywożone do tego głównego obozu w Ravensbrück, tam palone w krematorium. I jak wiemy, prochy były wyrzucane do pobliskiego jeziora, które znajduje się przy tym krematorium. Natomiast druga lista to są kobiety, które zmarły od 4 grudnia 1944 roku do 25 kwietnia 1945 roku, czyli ostatnia kobieta zmarła 25 kwietnia.
Czyli to są tak naprawdę, mówimy w tym momencie już o ostatnich tygodniach, wręcz ostatnich dniach funkcjonowania obozu.
Tak, dokładnie tak. Tak jak ona też mówiła, ta śmiertelność wtedy bardzo wzrosła. To już była końcówka wojny. Na pewno te warunki, które i tak nigdy nie były dobre, pogorszyły się jeszcze bardziej w tych ostatnich tygodniach. Brakowało jedzenia. Ciężka, wycieńczająca praca spowodowała to, że ta śmiertelność wzrosła. I tutaj, tak jak ta pani napisała, ciała tych kobiet już zmarłych w tych ostatnich tygodniach funkcjonowania obozu, też z racji tego, że brakowało paliwa, żeby po prostu wywozić je do krematorium, postanowiono, że będą zakopywane na polu przy cmentarzu w Neubrandenburgu.
I mówimy o odkrytej jakiś czas temu zbiorowej mogile bezimiennej przez wiele lat, mogile, która znajduje się właśnie, tak jak wspomniałeś, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego do dziś cmentarza w Neubrandenburgu.
Po wojnie gdzieś wśród mieszkańców Neubrandenburga była przekazywana ta pamięć o tym miejscu, że wiedzieli, że są tam kobiety z tego obozu Ravensbrück w Neubrandenburgu. Natomiast nikt nie znał nazwisk tych kobiet. Niemcy tam od wielu lat, już od 1975 roku, co roku 8 marca przychodzą tam w Święto Kobiet, aby pamiętać o tych kobietach. Postawili tam wtedy w 1975 roku figurę kobiety z dzieckiem, 15 granitowych krzyży i taką tablicę, która mówiła o tym, że jest to mogiła kobiet bezimiennych kobiet z obozu Ravensbrück.
To były kobiety bezimienne. Mówiłeś też o tym, że było tam upamiętnienie w postaci tablicy francuskich więźniarek tego obozu. Natomiast od minionego czwartku te kobiety odzyskały nazwiska. Udało się te nazwiska ustalić i upamiętnić ofiary tego obozu w postaci tablicy pamiątkowej. Na tej tablicy prawie 100 nazwisk, połowa z nich to polskie więźniarki.
Tak, dokładnie tak. Widocznie Francuzi musieli wiedzieć, że jest ten grób. Gdzieś myślę, że były więźniarki francuskie tą pamięć przekazały, informacje o tym miejscu i dlatego właśnie Francuzi w roku 2001 postawili taką tablicę upamiętniającą więźniarki francuskie, ale też bez nazwisk, bo myślę, że też nie wiedzieli o tych wszystkich nazwiskach. I tak jak pan redaktor mówi, w czwartek stało się coś ważnego. Te kobiety odzyskały te nazwiska, które myślę, że już na początku przyjazdu do obozu zostały im zabrane, zostały numerami i przez wiele lat spoczywały w tej bezimiennej mogile. Teraz ta mogiła już nie jest bezimienna. Jest tablica, na której są wypisane wszystkie nazwiska tych kobiet. Oczywiście połowa tych kobiet to są polskie więźniarki.
A wśród tych nazwisk? Nazwisko twojej prababci.
Tak, wśród tych nazwisk jest nazwisko mojej prababci, która zmarła już, można powiedzieć, kilka dni przed wyzwoleniem tego obozu, bo 14 kwietnia 1945 roku. I tak na początku, kiedy oczywiście dowiedzieliśmy się o tym, kiedy zobaczyłem tą datę jej śmierci, pomyślałem sobie, tyle lat przeżyła w różnych więzieniach, w tym obozie wiele miesięcy, czy nie mogła przeżyć tego obozu, czy nie mogła wytrzymać jeszcze kilku tych dni. I tak sobie myślę, że być może właśnie też musiała tam umrzeć, żeby ta lista kiedyś została odnaleziona, bo tak naprawdę poszukiwania jej przyczyniły się do odnalezienia tej listy i dzięki temu ta mogiła już nie jest anonimowa, bezimienna.
A dla ciebie osobiście jakie znaczenie miały te poszukiwania prababci? Musimy też wziąć pod uwagę to, że być może na niektóre pytania nigdy nie znajdziesz odpowiedzi.
Tak, dokładnie. No tak jak już na początku mówiłem, w moim domu pamięć o prababci była zawsze bardzo żywa. Zawsze moja babcia ją wspominała. No zawsze było takie pragnienie, żeby się dowiedzieć chociaż czegokolwiek, gdzie mogła przebywać, w jakim obozie, co się mogło z nią stać. Gdzieś tam przed laty też prowadziłem jakieś poszukiwania, pisałem do różnych obozów koncentracyjnych, ale takich tych bardziej znanych jak Auschwitz, Gross-Rosen, Dachau. No ale wszędzie dostawałem odpowiedź, że na listach więźniów nie ma jej nazwiska. I teraz, kiedy udało się to odnaleźć, no jest to dla nas wszystkich bardzo ważne. Był to bardzo wzruszający moment dla całej mojej rodziny, kiedy moja babcia mogła odsłonić tablicę z nazwiskami tych wszystkich kobiet i tablicę, na której jest również nazwisko jej mamy.
Co dalej? Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej nie wyklucza przeprowadzenia w tym miejscu ekshumacji. Czy rzeczywiście jest na to szansa?
Tak, rozmawiałem z panem profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, szefem Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, który zapowiedział, że dla niego jest ważne, aby odnaleźć wszystkie osoby spoczywające w tego typu grobach wojennych, żeby odnaleźć te osoby, zidentyfikować i godnie pochować. Bo tak jak ja cały czas mówię, nie używam słowa, że te kobiety zostały pochowane. Bo moim zdaniem one zostały zakopane, zostało zabrane im, jak również wiele innych praw, tak i to prawo do godnego pochówku zostało im zabrane. Dlatego liczę na to, że uda się je kiedyś zidentyfikować i godnie pochować. Jest ważne też to, że inne rodziny w Polsce, rodziny polskich więźniarek, które tam są w tym grobie, nie wiedzą o tym. Nie wiedzą o tym grobie, tak samo jak i wcześniej polskie instytucje zajmujące się upamiętnianiem tego typu miejsc, nie wiedziały o tym miejscu. I ważne jest to, aby dotrzeć do tych rodzin, aby poinformować te rodziny o tym, że ich bliskie są w tym grobie. Bo jeśli dojdzie do tych ekshumacji, to bardzo ważne jest to, że będzie potrzebny po prostu materiał do badań genetycznych, bo no na jakiejś podstawie trzeba będzie zidentyfikować te kobiety. Na razie Biuro Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej ma materiał do badań tylko od mojej babci, od córki więźniarki Marii Ratajczak. I to jest tylko jedna osoba, tak? A tych kobiet jest łącznie 43 Polki. Dlatego tutaj jest apel do wszystkich państwa, nawet tych, którzy właśnie nie wiedzą na pewno, że ich, nie wiem, babcie, prababcie, siostry były w tym obozie Ravensbrück w Neubrandenburgu. Być może tak jak i moja rodzina do tej pory nie wiedzą w ogóle, co się z nimi stało. Proszę, aby się kontaktowały, czy to z IPN-em, czy ze Stowarzyszeniem Rodzin Ravensbrück. Na stronie Stowarzyszenia Rodzina Ravensbrück.pl jest również zamieszczona lista z nazwiskami tych wszystkich kobiet. No być może uda się kogoś odnaleźć.
Te informacje już niebawem także na naszej stronie internetowej, stronie audycji Historie Pisane na Nowo w Radiu Zachód. Jeżeli tak się zdarzy, że spośród słuchających nas osób ktoś ma tego typu podejrzenia, ktoś chciałby dołączyć się, mówiąc kolokwialnie, do tej akcji poszukiwawczej, także my dysponujemy kontaktami i oczywiście taki kontakt ułatwimy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Arkadiusz Szlachetko, który pracuje na rzecz upamiętnienia ofiar obozu w Ravensbrück, ofiar, które spoczęły w bezimiennej do niedawna mogile w Neubrandenburgu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo serdecznie.